Także dziękuję wam, bracia i siostry, przyjaciele, że pamiętacie, bo to jest dobrze pamiętać jedni o drugich. Tylko lepszej sytuacji jestem jak pastor Daniel, bo będę celebrował jeszcze w Hamilton. Także mam przygotowane słowo na dzisiaj, nieokolicznościowe, niezwiązane z latami naszego życia, ale też mam taką informację. Jak ostatnio byłem w Polsce i dostałem dużo zaproszeń, także zdecydowałem się teraz pojechać do Polski jeszcze raz. Nie jako turysta, tylko konkretnie przez 12 dni zaplanowane mam codziennie w innym zborze będę usługiwał i będę prosił o pieniądze na budowę centrum misyjnego w Brazylii. Także módlcie się, żeby ta misja 12-dniowa była błogosławiona, bo to będzie dla nas błogosławieństwo. Właśnie kiedy ostatnio byłem, to mówili mi o tym, żeby przyjechać osobiście, przedstawić tą potrzebę tam w Brazylii, żeby pokazać jakiś film i powiedzieć, zwrócić się do zboru, do rad zborowych. Nawet biskup Kamiński z Kościoła Zielonoświątkowego, to jest prawie 300 zborów w całej Polsce, powiedział, że będą mieli pierwsze posiedzenie rady, nowej rady kościoła i mnie zaprasza, żebym też przedstawił dla całej rady, bo to będzie łatwiej, bo wtedy będę miał akceptację rady, żeby prosić zbory już w Polsce. Także nawet Kościół Baptystów, dwa kościoły baptystów mnie zaprosili, jeden we Wrocławiu, drugi w Warszawie, żeby tam też tą sprawę przedstawić. Także mówię o tym, żebyście się modlili o mnie, żebym miał szczęśliwą podróż, a przede wszystkim błogosławioną i żeby to przyniosło owoce. Bo wiecie, no jak wybudujemy to centrum, to będzie dla nas dużym błogosławieństwem, bo tam będziemy już nie w hotelach mieszkali. To jest główny taki nasz cel, żeby nie mieszkać w hotelach, bo jak jesteśmy, to $4000 ostatnio zapłaciliśmy za pobyt. To są duże pieniądze, a tak będziemy mieli swoje miejsce. Nie będzie to jakiś, nie wiadomo, jakiś okazały budynek, ale taki, żeby tam można mieć odpowiednie warunki jako dla misjonarzy. Jeszcze ciekawostkę taką powiem, misyjną, bo teraz będzie w tą niedzielę nabożeństwo misyjne, w zasadzie będzie obiad misyjny. Jeden z Polski, którego poznałem, bardzo wspaniały brat z Kościoła Baptystów, to jest duży kościół w Warszawie na Waliców, 400 ludzi mają. On jest przewodniczącym Rady Zborowej, jest architektem tam w Warszawie, bardzo taki zasobny człowiek, jeżeli chodzi o finanse. Właśnie on sponsorował między innymi przyjazd tych 6 Polaków z Brazylii do Polski. Oni byli tam 3 tygodnie i on mi taką rzecz powiedział. Posłuchał to, co mu mówiłem i powiedział, mam taką myśl, jak będziecie w marcu w Brazylii, to ja przyjadę i biorę sobie jeszcze kilku ludzi biznesu i mówi, i zaczniemy coś oprócz Ewangelii spełniać to, co robią misjonarze. Bo misjonarze na ogół, jeżeli karmią ludzi, to ludzie zjedzą, nie, nawet nasza pomoc zużyje i znowu ich trzeba karmić, znowu. A zasada misjonarza jest nie nakarmić, tylko inaczej, na przykład jeżeli chodzi o ryby, nie dać rybę i rybę zjedzą, już nie ma, tylko co? Nauczyć. I on mówi, ma taki pomysł. Mówi, przyjedzie z ludźmi biznesu i oni zainwestują w tych biednych ludzi tam, którzy mieszkają tam w tych lasach, zainwestuje po to, żeby oni łapali ryby, bo tam jest dużo jezior jest wokół i rzeki, i mówi, łapali ryby, później te ryby wędzili i później sprzedawali. Był zainspirowany, bo jeden człowiek dostał Nagrodę Nobla. Wiecie za co? Że właśnie zainwestował w biednych ludzi w Indii i ci biedni ludzie w Indii, kiedy mieli pieniądze, tworzyli takie grupy, małe zespoły i zaczęli coś produkować i bardzo szybko z tej biednej klasy ludzi bardzo dużo przeszło do średniej klasy i bardzo podniosła ekonomię Indii i w związku z tym dostał Nagrodę Nobla. I on mówi, ja nie chcę, on mi to powiedział, mówi, ja nie chcę dostać Nagrody Nobla, ale chcę coś zrobić dla naszych rodaków. I to jest wspaniałe. Także też módlcie się o to. To jest taka informacja, którą noszę w sercu i wam przekazuję. Więc o czym dzisiaj chcę mówić? Każdy z nas popełnia błędy, czy nieprawda? O, pani Krystyna najgłośniej się odezwała, ale to nie znaczy, że najwięcej pani pełni błędów, nie? Bo jak z nami współpracuje już od wielu lat, to błędów nie widzieliśmy, wręcz przeciwnie, wszystko było pozytywne. A przy okazji pani Krystyna też obchodzi urodziny, także wszystkiego najlepszego. Więc każdy z nas robi błędy. Ja pamiętam jeden błąd, który zrobiłem. Dostałem e-mail i wy wszyscy dostajecie, dlatego mówię o was, jak to praktycznie wygląda. Później przejdę do słowa, ale to też związane z naszymi decyzjami. Więc dostałem e-mail i jak to hakerzy, wiecie co oni robią? Masz krótki czas, szybko kliknij i już wszystko będzie załatwione, bo ci zamkniemy konto, bo już masz full, pełne, już nie ma miejsca, damy ci dużo miejsca, tylko kliknij. Nie? Ja tak przeczytałem, to było po angielsku i myślę, o, to trzeba szybko zadziałać, nie? I cię tak chciałem upewnić, i jeden brat akurat nie był, nie będę mówił nazwiska, to go nie ma. I mówię, słuchaj, wiesz co, dostałem ten e-mail, ale mam takie obawy, żeby klikać. To było dość dawno temu, nie? Ale przez to nabrałem doświadczenie. I mówię do niego, wiesz co, przeczytaj jeszcze ty, może lepiej zrozumiesz. On przeczytał, mówi, mówi, no to niech pastor mi wyśle do domu, ja w domu tak na spokojnie i przeczytam i pastorowi odpiszę, nie? No okej, przed 12 w nocy dostaję ten taki e-mail. Natychmiast klikać, bo zabiorą pastorowi w ogóle tam cały ten i tak nastraszył mnie, nie? No to ja sobie, wiesz, ja już taki fachowiec, był dużo lepszy ode mnie i pod względem angielskiego i pod względem komputera. Myślę, jak taki fachowiec mi mówi klikać, to kliknąłem. I wiecie, to była wtedy znana sprawa. Nie wirus, to było to, że hakerzy dostali się do mego konta. Około 500 moich adresów e-mailowych wszystko zlikwidowali. Całą korespondencję i prywatną, i poufną, co ktokolwiek do mnie napisał. Jeszcze porozsyłali to, tutaj już niektórzy z was wtedy dostali, to kilka lat temu było, że ja jestem w Anglii i żeby dzwonić na Emigration, bo tam okradli mnie, nie mam pieniędzy i żeby przysłać pieniędzy. Oni tak robią. To wtedy było dość szumie, wiecie, że całą sobotę dostawałem telefony, czy to prawda, bo do ludzi powysyłali, że to z mego konta wysłali. Dlaczego o tym mówię? Dlatego to mnie pewnych rzeczy nauczyło. Mówię tak, żeby to ubarwić, ale z drugiej strony to mnie dużo nauczyło, że czasami pochopnie, za szybko, po prostu kiedy podejmujemy decyzję, to później ponosimy konsekwencje. To były duże konsekwencje, wiecie, no bo całą korespondencję stracić od wielu lat, wiele naprawdę takich wspaniałych wiadomości, już nie mówię o adresach, które mi wszystko wymazali, wszystko trzeba było na nowo, ale mówię o tym, że taka... I teraz jak dostaję e-maile i teraz podobne, jeszcze bardzo cwańsze, wiecie, tak jak dostajecie nieraz, że tam możemy ci dać pieniądze, tylko wiesz co, podaj to czy tamto. Dostajecie te e-maile, także nie mówię do jakichś ludzi, którzy się nie znają. Tyle podstępu jest, aby nas zahakować, aby nas wykorzystać. I to mnie nauczyło, żeby być bardzo... Chyba to, można powiedzieć, to nie jest jakaś tragiczna sprawa. To nie jest, że straciło się jakieś pieniądze, czy zdrowie, czy cokolwiek. Ale to utrudnia życie. I ten przykład dla mnie uczy mnie, że trzeba czasami przemyśleć, zanim podejmie się decyzję. Zgadzacie się ze mną? Zgadzacie. Dobrze. Teraz przejdziemy do sedna sprawy. My wiemy wszyscy, jaki jest nasz Ojciec. Ojciec, możemy wiele, mamy na myśli Ojca naszego niebiańskiego, ten, który nas stworzył. Jaki jest? Bóg jest czym? Miłością, tak? Miłość to wszystko, nie? Chociaż z greckiego wiemy, że miłość ma po prostu ma różne wymiary, nie? Oprócz tej cielesnej i tak dalej. Czyli tutaj to, co oryginał mówi, że ma różne, są różne rodzaje miłości. Natomiast kiedy my mówimy o miłości, my to w języku polskim zaokrąglamy, czyli sumujemy to wszystko. Miłość to znaczy człowiek, jeżeli mówimy o kimś, kto ma miłość, to znaczy człowiek, który jest taki bezwarunkowy, który po prostu kocha bezwarunkowo. Więc wiemy, jaki jest nasz ojciec. Jest ojcem miłującym. Ja, kiedy zacząłem się wgłębiać w ten temat, zauważyłem coś ciekawego, a szczególnie pomogło mi to słowo życia we współczesnym języku. Czasami dobrze, kochani, żebyśmy mieli tutaj, ja nie wiem, czy Marek, masz tam ten... To jest bardzo, bardzo pomocne. Dlaczego? Dlatego, że kiedy my mamy tłumaczenia, te nasze Biblii tej, no, jak my mówimy, brytyjskiej, to czasami te pojęcia, one są takie ogólne, nie dotyczące naszej rzeczywistości. Natomiast kiedy sięgamy do właśnie tych tłumaczeń współczesnych, one już bardziej, poza tym wiedza jeszcze, jak to się mówi, poszerzyła się i tłumacze bardziej szczegółowo po prostu tłumaczą z oryginału, dają ten wyraz tak dosłownie tego, co to znaczy. Więc ja bym tutaj chciał, żeby przeczytać z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 3 i 4. Bardzo ciekawe, wiecie, to tłumaczenie mnie tak pobudziło i tak dało zrozumieć ten sens Bożej miłości, że on się tak jakby został w moim pojęciu poszerzony o coś więcej. Wam zaraz to wytłumaczę i sami czytając starajcie się tak jakby zrozumieć. Jakże wspaniały jest Bóg, Ojciec Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Źródło wszelkiego miłosierdzia, który tak cudownie pociesza i posila nas w trudnościach i doświadczeniach. I to nie koniec. Zobaczcie. Czyni to, czyli ta miłość Boża do nas, On w swojej miłości czyni do nas, czyni to, abyśmy tę samą pomoc i pociechę mogli przekazywać tym, którzy są strapieni i potrzebują zrozumienia i podniesienia na duchu. Widzimy sens tutaj tego stwierdzenia apostolskiego. Jest przedstawiony Bóg, który czyni to, aby nas pocieszać, posilać w trudnościach i doświadczeniach. Czyli jak przechodzimy przez trudności i doświadczenia, mamy zapewnione, nie mamy się bać trudności i doświadczeń. Tego nie mamy na to wpływu. My mamy wpływ na nasze decyzje, kiedy je podejmujemy niewłaściwie, tak jak mówimy, klikamy niewłaściwie naszymi decyzjami. Ale tutaj jest mowa o tym, że On nam pomaga w tych trudnościach i dalej po to, abyśmy, czyni to, abyśmy tę samą pomoc i pociechę, utrapienie, którzy przechodzą po prostu przez te utrapienia, abyśmy my też to czynili. To jest niesamowite. To nie jest coś takie, o, Bóg mnie kocha, Bóg mnie kocha. Ludzie często żyją w tym sloganie, Bóg mnie kocha, Bóg mnie zaopatruje, Bóg mnie kocha, Bóg mnie zaopatruje. I często możemy się stać samolubcami w oczekiwaniu na to Boże pocieszenie, na tą Bożą pomoc. Możemy stać się jako samolubcy. I wielu ludzi, ja zauważyłem, w takim procesie zamiast wzrastania i wydawania owoców, wręcz przeciwnie, ciągle tylko oczekują na tą Bożą pomoc. Natomiast tutaj wyraźnie jest napisane, że po to Bóg nam pomaga, On nas kocha, ale On chce, czyni to, abyśmy, widzicie, taka reakcja łańcuchowa. Jego miłość nie kończy się na nas. Ja wam podam przykład. Kiedy organizowaliśmy w Polsce kolonie dla dzieci, takie w czasie wakacji, wyjeżdżaliśmy na 2 tygodnie zawsze, a nawet tutaj mama Daniela pomagała nam w takich koloniach wakacyjnych, to może potwierdzić. I był tam jeden taki bardzo dobry pastor z Ameryki przyjeżdżał. On mówił po polsku, miał pochodzenie polskie. Cesar Grec. Wszyscy na niego mówili, cała Polska, wujek. I on tak jeździł po zborach. Bóg go bardzo używał. W ogóle był szczególnym człowiekiem. Nigdy nie podnosił głosu, nawet w kazaniach. Nieraz staramy się akcentować takim podniesionym głosem. Ale on zawsze spokojnie. Ale wiecie, jego przesłanie takie spokojne było tak namaszczone, że naprawdę ludzie się nawracali, a szczególnie na koloniach młodzieżowych przeżywali chrzest w Duchu Świętym, jeżeli chodzi o dzieci. I chcę podać taki przykład właśnie. Jego tylko tak scharakteryzowałem, żebyście wiedzieli, jaki on był. Po prostu, że używany przez Boga. I raz pamiętam, skończyła się taka kolonia i już się pakujemy wszyscy. On zawsze na koniec przyjeżdżał i robiliśmy z nim ewangelizację. I wszyscy się pakujemy, on podchodzi do mnie i mówi, słuchaj, mówi, mam dla ciebie tutaj prezent i daje mi pieniądze, dolary amerykańskie. Wtedy dolary amerykańskie, wiecie, na tamtych czasach $20 to to było bardzo dużo, to nie jak teraz. Ja tak popatrzyłem na te dolary. I mówię, nie, bracie, absolutnie, nie, ja dziękuję. On tak popatrzył, może zdziwiony, ale nic. Odszedłem i znowu tam za chwilę, jak jeszcze tam potrwało trochę, znowu staję i znowu mówię, słuchaj, poczekaj, chcę ci to dać. A ja mówię, nie, bracie, absolutnie. I uciekłem w końcu. Uciekłem, wiecie, i za trzecim razem złapał mnie w korytarzu, że nie miałem gdzie uciekać. Stanął tak w tym korytarzu i mówi, poczekaj, ja ci chcę coś powiedzieć. No ja go słucham. I on mówi do mnie tak, słuchaj, ja miałem to chcę wam podać praktyczną stronę, żebyście skorzystali, że jak właśnie jeżeli chodzi o błogosławieństwa, te, które mamy od Boga. Mówi tak, ja miałem w sercu, aby ciebie ubłogosławić i ty nie chcesz. Więc ja nie zostałem ubłogosławiony i ty nie zostałeś ubłogosławiony. Jeżeli ty masz pieniądze, jeżeli ty nie potrzebujesz tych pieniędzy, a ja ci daję z serca, to ty to weź i daj komuś, kto ma potrzebę. Patrzcie, jakie to proste. Jakie to proste. Ja tego nie rozumiałem. I on mówi, ty to weź i zobacz, może ja tego nie widzę, może Duch Święty mi tylko ciebie wskazał. I jeżeli ty weźmiesz i zobaczysz kogoś w potrzebie i komuś dasz, to zobacz, ja ubłogosławiony, ty ubłogosławiony, bo komuś też dałeś, a błogosławioną rzeczą jest jak? Dawać, niż brać. Zobacz, ja ubłogosławiony, ty ubłogosławiony i trzecia osoba ubłogosławiona. A może się okazać, że ta trzecia osoba też nie jest w potrzebie, a kiedy weźmie i przekaże kolejnej. Zobacz, ile osób może być ubłogosławionych. I wiecie, i to jest pewna zasada. Ja mówię jako przykład, żebyście pamiętali, to może was czegoś nauczy, kiedy ktoś wam będzie coś dawać. I czy mogą być takie podobne sytuacje. Więc tutaj sens tego, co czytamy, zobaczmy, że jeszcze raz chcę podkreślić, że Bóg to miłość do nas czyni po to, abyśmy tą samą miłość przekazywali drugą, tą samą pomoc dla ludzi, którzy są w potrzebie, którzy są w doświadczeniu. I to jest właśnie wspaniałe, bym powiedział, taka harmonia tej relacji Boga z człowiekiem. Oczywiście tak Bóg to zaprogramował, Tak Bóg to chce czynić, ale teraz zależy od nas. Bo my możemy ten cały plan Boży zburzyć. Wziąłem i co? I nie daję drugiemu. I dlatego nieraz można spotkać ludzi. Powiem wam, niektórzy ludzie, tu nie, że krytykuję, ale czasami więcej, wiecie, jakby to powiedzieć, ciągle coś chcą. Na przykład nauka prosperity. Bardzo chwyta się u wierzących. Jak naobiecułem, o, Bóg ci będzie błogosławił, a jeszcze powiem, dasz 1000, to 2000 od Boga dostaniesz, nie tam. I oprą to wersetami. I zobaczcie, jak ta nauka prosperity bardzo szybko się rozprzestrzenia. Ludzie są chłonni, bo oni chcą dostawać ciągle coś od Boga. I oni są bardzo otwarci na tą naukę. A jeszcze jak ona oparta jest wersetami, ludzie to chłoną. I później okazuje się, że w praktyce, bo oni tylko chcieli. I w praktyce, dlatego że oni nie dają z siebie nic i oni się zawodzą. Dałem tyle do kościoła. Dałem tyle do kościoła. Więc tutaj, jak patrzymy, pamiętajmy, to jest Boża zasada, Boże prawo. Boże prawo. I można powiedzieć, można wziąć niektóre wersety, które wyraźnie nam mówią, że o tym, że to Boże prawo, ono działa, że ono działa. Kiedy mówimy tu o Bożej miłości, chciałbym jeszcze zwrócić coś ciekawego. Na przykład psalmista Dawid często mówi o tym pasterzu. Tak, na zielone łąki prowadzi mnie, o tym pasterzu, o tym dobrym pasterzu. I już Izajasz, 40 rozdział, 11 werset, jak tam będziemy czytać, jest napisane, tak jak pasterz troszczy się o owce, ja troszczę się o ciebie. Zobaczcie, Bóg podaje tutaj taki obraz. Pasterz troszczy się o swoje owce. I to prawda. Nie najemca, tylko pasterz, który ma serce pasterskie. On się troszczy o swoje owce. I tutaj jest napisane, że Bóg mówi do Izajasza, tak ja też troszczę się o ciebie. Czyli troska, to wiemy, co to jest. Mama, tato, którzy mają małe dziecko, to mówimy, troszczą się, tak? Częsą się. Ja myślę, jeżeli jest tu podany obraz pasterza, czy też jako my, jako ojcowie i matki ziemscy, jako podani też tutaj, jeżeli Biblię czytamy i widzimy, że podani jesteśmy jako przykład, jak ojciec się troszczy, czy matka się troszczy, to również w tej trosce jest co? Właśnie taka opiekuńczość, która daje bezpieczeństwo. I właśnie taki jest nasz Pan. On nam daje bezpieczeństwo. Otóż, kochani, to bezpieczeństwo jest w pewnym sensie uwarunkowane. I my to czytamy w Słowie Bożym. Ja, jak tutaj ostatnio ogłosiłem w naszym zborze na temat tego, no, aniołów, i w Hamilton też to kazanie usługiwałem na to, tylko łatwiej mi było, bo tutaj czułem tą reakcję waszą, więc tam już, jak wiecie, jak się przeżyje coś, to łatwiej było. I tam jak głosiłem, i to znane takie powiedzenie, kiedy mówimy o tych aniołach, którzy nas strzegą, jak jedziemy samochodem i jest 100, a my jedziemy 110, to samochód spada z tego, z dachu. Znacie to, tak? No tak sobie powtarzamy, że jeżeli znak jest 100 km na godzinę, to do 100 km anioł cię strzeże, a jak przekraczasz ponad 100, to anioł spada. Jak ja tam powiedziałem w Hamilton, jak buchnęli śmiechem. Więc tu jest właśnie mowa o tym, chcę nawiązać do tej naszej, do troski o nas, że właśnie ta troska naszego Pana jest uwarunkowana. Jest uwarunkowany. Wiecie, że są pewne obietnice w Słowie Bożym, które zapewniają nam właśnie tą Bożą miłość, Bożą troskę, Bożą opiekę, które to Boże błogosławieństwo, tak wiele mamy tych wersetów i niektóre nie są uwarunkowane. Po prostu jesteśmy dziećmi Boży, że mi Bóg z nas łaski wybrał i dzięki temu mamy tak wiele tych błogosławieństw. Ale niektóre błogosławieństwa, niektóre obietnice są uwarunkowane. Czyli Bóg stawia pewne warunki. I oczywiście ja jeszcze chciałbym nawiązać tutaj do pasterza. Też chyba tu kiedyś mówiłem, ale może nie wszyscy, bo mamy, jak to się mówi, osoby, które niedawno dołączyli do naszego kościoła, ale jeszcze kiedyś, pamiętam, czy na Mimiko podawałem, czy tutaj już na Long Branch, taki przykład z tym pasterzem. Pasterz, mając troskę, czyli nasz Pan ma troskę o nas, i kiedy kolka, wiecie o co chodzi? Kiedy owca dostaje kolki i tam kolkę, tak się mówi, tak? Powietrze. Tak? I to co robi? Beczy. Beczy, nie? I pasterz już widzi, o jak ona beczy, to trzeba coś z nią robić, nie? Więc tak samo jest z naszym Panem. Jak my beczymy, jak to nie wiem, beczemy, tak? To Pan już patrzy, co z nami zrobić, żeby nas nie bolało. Więc pasterz bierze owce na swoje ręce i je podnosi, nie? Ona nogami wierzga, więc ją podnosi i ją trzyma i później co robi? Rzuca. Jak ona pada, uderza brzuchem, to te powietrze wychodzi i owca już przestanie beczeć. Ale wiecie co? Pierwsza rzecz, zauważmy z tej sytuacji. Najpierw owca wierzga nogami. Broni się. Ale dalej beczy. Więc broni się. Boi się może. Nie? Ale nie rozumie tego. Nie rozumie. My wiele rzeczy nie rozumiemy. Dlaczego? Och, dlaczego? Czy nie tak? Ja wiele razy, kochani. Ja wam nieraz mówiłem, jeżeli chodzi o moją służbę pastorską, nieraz mówiłem, dlaczego, Panie? Dlaczego? Dlaczego to, czy tamto? Nie rozumiałem. Jesteśmy czasami jak te beczące, przepraszam, że porównuję, bo mówię my, nie mówię, że wy jesteście jak beczące owce, tylko mówię, my jesteśmy jak to beczące owce, czyli ja też często beczę, ale Pan... My tego nie rozumiemy, ale Pan to rozumie i bierze nas w swoje ramiona, bezpieczne ramiona. I wtedy, kiedy zaboli, ale jesteśmy wolni. I tak właśnie te wszystkie, co przechodzimy, doświadczenia, te sytuacje, gdzie myślimy, dlaczego? Dlaczego Panie? O, popatrzyłem na żonę, uśmiecha się. Ona wie, że nieraz pytaliśmy dlaczego, dlaczego, nie? Więc Pan wie dlaczego i On najlepiej wie, ale On jest tym dobrym pasterzem, który poprowadzi na te dobre, zielone łąki, który widzi, ma ten wzrok dalej, nie? Czyli On widzi dalej, widzi wilka, nie? Widzi wilka, widzi to niebezpieczeństwo, widzi, że tam już nie ma co jeść, więc mówi nie, owce chcą iść tu, a on nie, tam, je tam prowadzi. Ja pamiętam raz, to było w Zborze Polskim, tu w jednym mieście Kanady i pojechałem tam usługiwać i właśnie po nabożeństwie zrobili coś w rodzaju takiej konferencji, usiedliśmy przy kawie i zadawali mi pytania tam w zborze. I właśnie zacząłem odpowiadać i szedłem na temat właśnie pasterza i wilka. I mówię, czasami jest taki wilk, który stanowi niebezpieczeństwo dla owiec, więc co bierze pasterz? Bierze takiego kija. I zaczyna tego wilka okładać, żeby uciekł. I wiecie, kiedy ja zacząłem cały czas opowiadać wilk, 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 a wszyscy ucichli, nie? Myślę, co, czy oni wszyscy się czują jak te wilki? A okazało się, że jeden z braci, to starszy zboru, miał na nazwisko Wilk. A ja nie wiedziałem, i czym oni więcej cichli, to miałem więcej o tym wilku. Więc właśnie nasz pasterz widzi te niebezpieczeństwa. I polega na tym, abyśmy go słuchali. I tak samo porównując to do kościoła, do lokalnego kościoła, Bóg ustanawia pasterzy, bo on jest arcypasterz, ale ustanawia, Słowo Boże mówi, pasterzy. I wiecie, pasterz, tak jak nasz Pan, dalej widzi, lepiej widzi. I pasterz, każdy pasterz ma wzrok wyżej od owiec. Czyli też to jest pewne uprzywilejowanie, które Bóg, mówiąc o lokalnym kościele, Słowo Boże, które nam mówi o lokalnym kościele i o wyznaczeniu przez Boga pasterza, on widzi dalej, widzi lepiej, widzi to niebezpieczeństwo. I właśnie tutaj ten obraz przedstawiający kościoła o tym bezpieczeństwie, o tym trosce o kościół, bo ja chcę mówić cały czas o trosce o kościół i o nas. Widzimy tutaj, że bardzo ważne jest takie, bym powiedział, posłuszeństwo. Nie mówię o takim bezwzględnym posłuszeństwie, na ślepo, ale takim zaufanie posłuszeństwem, nie? Więc dalej patrząc to, co Bóg powiedział do Izajasza, to mówi, tak jak pasterz troszczy się o owce, ja troszczę się o ciebie. Dlatego ta troska przewija się w wielu wersetach i Starego Testamentu, i Nowego Testamentu. Troska o nas. O nas jako owce, które jesteśmy na tym pastwisku. Jak też jego dzieci, on jako ten dobry ojciec ma o nas troszkę. Zgadzacie się? Możemy powiedzieć amen? Czyli pamiętajcie, zakończę tym tłumaczeniem współczesnym, które mówi o tej wielkiej miłości i trosce naszego Ojca, który w cudowny sposób posila, pociesza w naszych trudnościach i doświadczeniach. Czyni to, abyśmy tak samo taką pociechę, taką pomoc nieśli dla drugich. I teraz co? Do dzieła, do praktykowania, do wypełniania tego słowa. Tego wam życzę z całego serca i powstańmy, aby pomodlić. Panie Boże, my Tobie dziękujemy za ten czas, który mieliśmy razem z braćmi i siostrami. Dziękujemy Tobie za to, czym nas dzisiaj obdarzyłeś, Panie. Wielką łaską, że mamy możliwość być tutaj razem z braćmi i siostrami, że możemy rozważać, studiować Twoje słowo, Panie, i dziękujemy Tobie za to słowo. Widzimy wielką miłość Twoją, Ojcze, do nas i my Ci za to dziękujemy. I chcemy tą miłość też nieść do naszych bliźnich. Dopomóż nam w tym. Chwała Ci, dzięki. Amen. Amen. Do następnego spotkania.
Bardzo serdecznie dziękuję, że takie piękne urodziny zrobiliście mojemu mężowi. Chciałam wam powiedzieć, że bardzo was kochamy. Zawsze Bogu za was dziękujemy, za ten piękny czas. I to jest naprawdę wielka Boża łaska, że Bóg nam was dał. I zawsze się o was modlimy i błogosławimy. I gdyby się nas ktoś zapytał, czy co chcielibyśmy w was zmienić, szczerze przed Bogiem mówię nic. Jesteście tacy, że nic nie chcielibyśmy dodać ani ująć. Niech was Bóg błogosławi. Bardzo dziękuję, że zrobiliście taką wielką radość mojemu mężowi.
Dziękuję.